Studiu Akademickiego Radia Indeks, obiecani gości, Marcin Białkowski, witam bardzo serdecznie i pani Anna Dolińska, psycholog i psychoonkolog. Witam bardzo serdecznie.
Pani Anno, chcę dzisiaj z panią porozmawiać na temat przygotowania chorego, rodziny, bliskich takiego chorego. Chorego, który na przykład zachorował nagle na chorobę przewlekłą. Czyli otrzymujemy informację, że my lub ktoś z naszych bliskich poważnie zachorował. Co wtedy myślimy? Co wtedy czujemy?
Pierwsze, co się pojawia, to pojawia się strach. Strach jest naturalną emocją, ale też naturalną reakcją. Jest reakcją na coś, co pojawiło się w naszym życiu niespodziewanie, co zburza nasz dotychczasowy sposób działania i zmusza nas do tego, żebyśmy zarówno jako pacjent, jak i bliscy zmobilizowali wszystkie swoje zasoby, które mamy, czyli relacje, własne możliwości, temperament, najróżniejszego rodzaju cechy, do tego, żeby tą sytuację, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć.
No właśnie, jak przygotować bliskiego na informację o chorobie? I to zarówno ze strony tego chorującego i zarówno ze strony jego bliskich, no bo nie zawsze złe informacje lekarze bezpośrednio przekazują pacjentowi. Czasami pacjenci upoważniają członka rodziny do pozyskania informacji o swoim stanie zdrowia i wiem, że niektórzy lekarze taki sposób praktykują.
Ja sobie tak myślę, że w ogóle nie da się przygotować na coś, co może aż tak bardzo zmienić życie pacjenta, jego rodziny, jak informacje o diagnozie. Natomiast można na pewno popracować nad sposobem przekazywania informacji, rozłożyć ją w czasie, poświęcić pacjentowi chwilę i na pewno uwzględnić to, że pacjent nie powinien być sam w trakcie przekazywania diagnozy. Już mówię dlaczego. Dlatego, że w trakcie przeżywanego stresu i reakcji szokowej pacjent około 10% zapamiętuje w ogóle z danego spotkania i najczęściej to są jego wrażenia, które on w trakcie tego spotkania ma i zaraz po nim. Natomiast osoba bliska zapamiętuje około 76% tego, co podaje personel medyczny w trakcie przekazywania informacji czy diagnozy.
Czyli to jest, słyszymy tą złą informację, te 2, 3, 4 zdania, a ta cała otoczka, gdzie lekarz mówi o planowanym leczeniu i tak dalej, to jest gdzieś tam już poza naszymi uszami?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście nie możemy generalizować. Są pacjenci, którzy sobie mają jakby większą tą pojemność poznawczą i łatwiej sobie z tym radzą. Natomiast z reguły jest tak, że jednak jest to dość ograniczona pula informacji, która dociera. Z reguły nie docierają te informacje dobre, czyli o możliwości leczenia, o zastosowanym planie, o tym, w jaki sposób to będzie realizowane.
Czyli musimy po prostu najlepiej pójść na takie spotkanie z lekarzem, z kimś z bliskich.
Zdecydowanie tak.
I najlepiej jeszcze pozyskać informacje w postaci albo zanotować sobie to, co mówi pan doktor, albo jakaś dokumentacja, którą pan doktor, foldery informacyjne, jakieś skierowania, jakieś notatki, które przekazuje, tak?
Dobrze by było, gdyby udało się wypracować w Polsce taki sposób informowania pacjenta, gdzie na koniec spotkania dostaje do ręki gotowe wytyczne. Natomiast do tego jeszcze trochę czasu i trochę wody musi upłynąć, zanim ten standard osiągniemy, natomiast jesteśmy dobrej myśli.
A jakim wsparciem możemy być dla bliskiego, który poważnie zachorował? W większości, przynajmniej mnie się tak wydaje, nie jestem tutaj ekspertem, lecz pani, w większości chyba chorych zamyka się w sobie, unika kontaktu, są na pewno takie przypadki, ucieka od społeczeństwa, od rodziny. Jak im pomóc, by nie zaszkodzić?
To, co możemy zrobić, to na pewno możemy być wsparciem informacyjnym i to jest to wsparcie, którego pacjenci najbardziej oczekują i też takim wsparciem realnym. Mówiąc wsparcie realne, mam na myśli dowożenie do lekarza, ugotowanie obiadu, zrobienie prania, tego typu rzeczy, które wydają się najbardziej proste, a w momencie przeżywanego procesu wdrażania się w zmianę życia w związku z chorobą przewlekłą, jest to niezastąpione i naprawdę najbardziej oczekiwane. Nie dobre słowo, ale wykonanie czegoś realnie.
Czyli taka codzienna pomoc, takie trzymanie, może nie trzymanie za rękę i lamentowane wspólnie, ale zróbmy coś razem, tak?
Dokładnie tak.
Ja jestem ciekawa, ponieważ tu skupiamy się na osobach bliskich, natomiast pani ma chyba bezpośredni kontakt również z chorymi przewlekle, w szczególności, jeżeli specjalizuje się pani w psychoonkologii. Ja jestem taka, jestem bardzo ciekawa, bo słyszałam kiedyś o takiej teorii, że pacjent podczas, przechodząc przez tą całą chorobę, przeżywa takich 5 etapów, które właśnie zaczyna się od strachu i lęku. Następnie pojawia się również rezygnacja, na samym końcu jest to walka. Jest coś takiego? Obserwuje pani coś takiego u pacjentów?
Dokładnie tak. Każda choroba przewlekła jest pewnego rodzaju procesem, natomiast to, w jaki sposób te etapy występują, to może być dość zmienne i to może rotować w trakcie procesu, natomiast na pewno jest tak, że każdy z tych etapów stawia nowe wymagania i wyzwania przed pacjentem. To są zarówno wyzwania techniczne, jak i wyzwania emocjonalne.
Tutaj pani mówiła przed chwilą o wsparciu, a ta procedura informacyjna to na czym polega?
Procedura informacyjna w jakim sensie?
Nie, bo wsparcie informacyjne i wsparcie realne, więc wsparcie informacyjne to rozumiem, że nie wiem, bliscy chorego na przykład sami odbierają wyniki, chodzą na konsultacje do lekarza w jego imieniu, jak to wygląda?
Myślę, że takiej praktyki, żeby chodzić w zamian za pacjenta nie ma, natomiast to, co jest wsparciem informacyjnym, to na przykład pomoc w przygotowaniu się do pierwszej wizyty u lekarza, czyli obgadanie wspólnych wątpliwości, ustalenie tego, o co my będziemy chcieli się zapytać lekarza z bardzo drobnymi szczegółami, dlatego że będąc w tej realnej sytuacji, z reguły to się nie zadziewa, że tak powiem. Czyli pacjent pyta o 15-20% tego, co chciałby zapytać realnie. Rodzina albo przejmuje tą rozmowę, kiedy pacjent jest mniej aktywny, albo w ogóle się nie odzywa i potem wychodzą bez korzyści dla siebie wzajemnych.
Czyli najlepiej przygotować się zarówno w przybory piśmienicze, podczas wizyty u lekarza, ale także przed planowaną wizytą, rozumiem.
Zdecydowanie można przygotować się przed, usiąść, pogadać, jakie mamy wspólne wątpliwości i nad czym się zastanawiamy, jakie mamy obawy i co potrzebujemy wiedzieć, czyli trochę pozaglądać do tego, jakie mamy potrzeby w związku z nową sytuacją, która w naszym życiu się pojawiła i jak będzie zmieniało się nasze życie, spisać to sobie realnie na kartce i zabrać tą kartkę ze sobą. Tak, żeby nic nie uciekło.
A w jaki sposób choroba poważna może mieć wpływ na relacje na przykład w związku?
Trudne do powiedzenia w jednym zdaniu. Na pewno można śmiało powiedzieć o tym, że pacjent jest chorym pierwszego rzędu, a rodzina i bliscy to są chorzy drugiego rzędu. Choruje cały system. Zarówno osoby bezpośrednio leczone, jak i osoby bliskie są zaangażowane, więc w sumie można śmiało powiedzieć, że choroba trochę wkrada się między partnerów i wymusza na nich nowe ustawienia i przeorganizowanie życia, a także siebie. To, co jest bardzo istotne i co często się niestety dzieje, to izolacja, która powstaje między partnerami, wynika z reguły ze strony osoby chorej, która nie do końca chce informować swoich bliskich o wszystkim, co się z nią dzieje, chcąc ich chronić. Czyli robi to z miłości, z czułości.
Żeby się nie martwili?
Dokładnie tak. Poprzez co izoluje się, nie daje im pełnej informacji, a oni pozostają z wyobrażeniem na temat tego, co się z nią dzieje, które jest z reguły zdecydowanie gorsze i bardziej skomplikowane niż rzeczywistość.
Ale jeśli taki chory, który otrzymał nieciekawą dla siebie diagnozę, nie informuje bliskich o chorobie, jaka go spotkała, a także, nie wiem, nie ma kontaktu na przykład z psychologiem, no to czy on w pewien sposób tak się totalnie nie niszczy też psychicznie?
Na pewno to jest pewien rodzaj izolacji i to, co doświadczy prędzej czy później, to ogromna samotność. Nie ma nic gorszego niż samotność.
Mówimy tak o osobach i przede wszystkim o rodzinie, która zna temat i faktycznie jest poinformowana przez pacjenta. Natomiast Nie mam czasami pani takiego wrażenia, że pomimo tego, że pacjent informuje, ta rodzina teoretycznie jest w jego świecie i przeżywa tą chorobę razem z nim, to w którymś momencie w ich życiu codziennym, w ich życiu rodzinnym staje się to tematem tabu i tak jakby mamy właśnie osobę po prostu przewlekle chorą, której choroba nie obejmie tylko roku, dwóch, może być to choroba w postaci 10 lat, nawet 15, to nie ma pani, nie wiem, wrażenia takiego, rozmawiając z rodzinami, obserwując sytuację z boku, że jest to temat, który w jakimś czasie cichnie i który raczej nie powraca?
Może być tak, że od początku nie ma tego pełnego porozumienia między bliskimi a pacjentem. Dzieje się też tak w momencie, kiedy rodzina zaczyna stosować omijanie własnych potrzeb na rzecz pacjenta. Tak? Czyli jakby wszyscy żyją pod dyktando choroby, co doprowadza po dłuższym czasie do tego, że pomijane potrzeby prędzej czy później odzywają się i poszukują swojego ujścia. Może to powodować w rodzinie i w bliskich złość na pacjenta, niechęć do kontaktu z nim, izolacja i gniew, który, jak wiemy, jest emocją nieakceptowalną społecznie i trudno ją ujawniać, więc zaczynamy ją tłumić. Jak zaczynamy ją tłumić, narasta napięcie, poszerza się jeszcze bardziej izolacja, no i brak poczucia bezpieczeństwa.
Czyli mówić otwarcie.
Zdecydowanie.
Rozmawiać ze sobą.
Rozmawiać.
A jaki etap jest najtrudniejszy dla pacjenta? Diagnoza, badania, które należy zrobić, czy już samoleczenie?
Zdecydowanie,
pod względem psychologii oczywiście.
Zdecydowanie diagnoza niesie ze sobą największe koszty psychologiczne dla pacjenta, ponieważ to jest ten czas oczekiwania na wyniki, plątania się pomiędzy gabinetami, od drzwi do drzwi, niepewności, najróżniejszych myśli i też takiego budowania wyobrażenia na temat, jak to będzie, jeśli to się stanie realne. Z reguły te wyobrażenia są zdecydowanie gorsze niż rzeczywistość, w którą pacjent wkracza, a samo leczenie jest już takim momentem, gdzie pacjent w tą rzeczywistość choroby wkracza. Z reguły pacjenci mówią o tym, że czują ulgę.
Czyli jeszcze może być też taka sytuacja, że diagnoza może nie do końca jest postawiona właściwie, albo lekarz może jeszcze dodatkowo wzbudzić niepokój, mówiąc, wydaje mi się, prawdopodobnie, albo przeprowadzimy takie lub takie i takie leczenie, czyli lekarz też na dzień dobry może nie wiedzieć, jaka to jest choroba lub w jaki skutek przyniesie któraś z procedur leczenia, tak?
Zdecydowanie te koszty psychologiczne dla pacjenta w takiej sytuacji są zwiększone i wymagają od niego jeszcze wyciągnięcia jeszcze większej ilości zasobów, które sobie przez życie gromadził, bądź wykorzystania pewnego rodzaju rezerw, jeżeli tych zasobów też jest niewiele. Natomiast jakkolwiek nie byłaby zawikłana diagnoza, sam moment podjęcia leczenia jest momentem ulgi dla pacjenta, ponieważ pojawia się poczucie bezpieczeństwa. Ktoś przyjmuje odpowiedzialność trochę za to, co się dalej dzieje.
A jeśli pacjent chory przewlekle, przebywa w szpitalu, podlega leczeniu i jedzie do domu na przepustkę, to wtedy, kiedy on przekroczy ten próg domu, kiedy spotka się z tą rodziną, to jest dla niego ulga, czy wręcz odwrotnie? Czuje dyskomfort, że jest już w domu, czy raczej jest przerażony, że opuścił to gniazdo, że tak powiem, medyczne i w tej chwili jest w domu, ale on nie jest do końca zdrowy, więc czy istnieje tam dyskomfort, zagrożenie?
Trudne pytanie. Jest coś takiego, jest takie zjawisko, które nazywa się wchodzeniem w rolę pacjenta i ono się zdarza często w momencie, kiedy pacjent leży przewlekle w szpitalu. Procesy adaptacyjne już zaistniały, więc pacjent jakby przyzwyczaja się, oswaja w nowym miejscu. I teraz opuszczenie tego miejsca powoduje znowu napięcie i lęk. Pojawienie się w domu z jednej strony emocjonalnie jest radością. Widzimy bliskich, wchodzimy do swoich starych miejsc, natomiast my już nie jesteśmy tacy jak wtedy. Tak? Czyli pacjent też mierzy się z jakimiś dodatkowymi obciążeniami, które warto przegadać z psychologiem w szpitalu, jeżeli jest taka możliwość.
Kiedy pacjent przewartościowuje swoje życie? Od razu w momencie diagnozy, czy dopiero w trakcie, w momencie leczenia lub po leczeniu?
Z doświadczenia moich pacjentów wygląda to tak, że mniej więcej w okolicy leczenia i bardziej w momencie, kiedy prowadzi to leczenie do remisji choroby. Tak? Czyli to jest ten moment, kiedy poświęcam, daję, wkładam i zaczynam z tego pakietu wyciągać też coś dla siebie.
A jak, może nie jak, a co pomaga oprócz wsparcia od strony bliskich uporać się na przykład z hospitalizacją? Czy rozmowa na przykład z psychologiem?
Zdecydowanie tak. Poza psychologiem, może zanim o tym, to jeszcze na pewno jakieś gadżety, rzeczy z domu, które sprawiają nam trochę...
Laurki od wnuczki?
Na przykład. Poduszka, jakieś zdjęcie. Pacjenci bardzo często mają różnego rodzaju zdjęcia, którymi się zresztą bardzo chętnie z nami dzielą. Pokazują w trakcie takiej konsultacji czy rozmowy, chwalą się swoją rodziną, wnuczkami. To daje im na pewno dużo radości.
A też wśród grona pacjentów to występuje? Czyli jeden pacjent z drugim rozmawia o swojej na podstawie zdjęć? Mhm.
Tak, ale jestem ciekawa, ponieważ mi się wydaje, że pacjenci wbrew pozorom bardzo szybko dostosowują się do nowego środowiska, jakim jest hospitalizacja, natomiast czasami mam takie wrażenie, że to ja, chociażby studiując pielęgniarstwo, czy pielęgniarki, czy lekarze, czyli personel medyczny, nie zawsze patrzy na tego pacjenta takim kątem, jak powinien. Nie pojawia się czasami taki zgrzyt między pacjentem a personelem.
A jak powinien patrzeć personel?
Holistycznie na pewno.
Holistycznie, zdecydowanie tak. Musimy pamiętać, że wnosimy do pracy, niestety, czy tego chcemy, czy nie chcemy, wnosimy kawałek siebie. Czyli wnosimy swoją sytuację życiową, domową, swoje troski. Jeżeli jesteśmy tymi szczęśliwcami, że potrafimy sobie to zorganizować na tyle, żeby pozostawić to w szatni, to piątka i brawo dla nas. Jeżeli nie, to niestety to się przekłada potem w relacjach z pacjentami.
Może im to utrudnić. Dobrą chociażby akceptację tej danej sytuacji, w jakiej się znajdował.
Trudno jest wzbudzić w sobie większą dawkę tolerancji dla pacjentów tak zwanych trudnych, czyli wymagających, nazwijmy to w ten sposób. Jeżeli wchodzimy z jakimś dużym bagażem, napięciem już z samego rana.
No właśnie, wsparcie psychologa jest, tak jak pani mówi, bardzo ważne, no bo rozumiem, że to jest jeden z takich elementów, który nam pozwala przygotować się wewnętrznie, psychicznie, w rodzinnym gronie na przykład na poważny zabieg, jaki nas czeka, no bo to nie mówimy tutaj tylko o przewlekłych chorobach i wsparciu psychologa, ale czeka nas poważny zabieg. Amputacja na przykład jakiejś kończyny albo operacja na sercu. I jak można się do tego przygotować?
Pacjenci z reguły bardzo dobrze korzystają ze swoich mechanizmów obronnych, które wszyscy posiadamy. Natomiast mają też swoje dwa sposoby. Jeden sposób to jest poszukiwanie informacji, drugi to jest unikanie i oba mają na celu obniżyć napięcie, które wzrasta wraz z pojawieniem się w ogóle opcji takiego zabiegu, który w sposób realny będzie zmieniał nasze życie i na pewno na nie wpływał. Wymóg hospitalizacji i wszystkie rzeczy z tym związane. Szczęśliwcy, którzy poszukują informacji.
Mówimy tutaj o internecie na przykład?
Mówimy też tutaj o internecie, natomiast błagam, wyłączmy z tego grona fora internetowe.
Tak.
Jeżeli poszukujemy, a poszukujemy, dzisiaj internet jest wszędzie, w telefonach, w laptopach, gdzie na ulicach, jeżeli mamy taką ochotę, możemy z tego korzystać. W naszym szpitalu również jest Wi-Fi, także pacjenci też mają do tego dostęp. Poszukujmy informacji medycznych, sprawdzonych portali,
broszur,
a najlepiej rozmawiajmy z lekarzami prowadzącymi. Niestety wygląda to w ten sposób, że po stronie pacjenta leży odpowiedzialność za to, ile informacji uzyska od swojego lekarza, chociażby dlatego, że tylko pacjent ma świadomość tego, ile informacji potrzebuje zdobyć i jakie informacje będą na niego działać dobrze.
A co z nałogami? Ponieważ mimo wszystko, jeżeli to jest pacjent przewlekle chory, czy nawet znajdujący się w takiej sytuacji przed poważnym zabiegiem, no niestety, coś tam w życiu swoim nabroił i te nałogi często się wkradają, które tym bardziej pogarszają cały czas jego stan zdrowia. Czy pacjentom jest tak łatwo z dnia na dzień odrzucić?
Absolutnie nie. Myślę, że w takiej sytuacji pojawiające się choroby dodatkowo wzmagają się pewnego rodzaju nałogi, które zresztą możemy obserwować realnie przez szyby oddziałów.
Ale ciężko mi sobie wyobrazić, drogie panie, jak z oddziału dosyć poważnego, na przykład po operacji, chory jest przewożony przez drugiego chorego na wózku na zewnątrz na papieroska przysłowiowego.
Uwierz mi, że pacjenci zrobią wszystko, żeby na tego cudzysłowego papieroska wyjść. Naprawdę. Czy obojętnie, czy tym mają kończyny dzień wcześniej, czy dzień później.
Dokładnie tak. Mechanizmy uzależnieniowe są tak chytre i tak cwane, że pomimo grożącego palca choroby nie chcą się ugiąć.
Jak im pomóc w takiej sytuacji? Nie wiem, zabierać te paczki, jakieś inne dziwne rzeczy?
No jak nie mają, to chyba nie ma co zabierać.
Oj, potrafią sobie poradzić.
Tak, pacjenci są bardzo zaradni w sytuacji choroby i w sytuacji hospitalizacji. Myślę, że to, co można robić i to, do czego też mamy prawo uprawnienia, to do psychoedukacji pacjentów. Dopiero bardzo często zdarza się tak, że pacjenci rezygnują z nałogów, na przykład palenia, dopiero w momencie, kiedy czują realne konsekwencje obniżenia swojego funkcjonowania po na przykład chemioterapii w przypadku zapalenia papierosa. Tak? Czyli jeżeli nasilają się realnie objawy i pacjent ma dwa razy taki ból głowy, jaki mógłby mieć, dwa razy tak silne wymioty, jak mógłby mieć, no to trochę takie realne doświadczenie zmienia perspektywę pacjenta.
Czyli dopóki sam nie spróbuje, to się nie nauczy.
Możemy to tak ująć.
Psycholog na pewno, tak jak tutaj rozmawiamy, pomaga podczas pobytu w szpitalu, ale w jaki sposób pacjent może zgłosić chęć porozmawiania z takim terapeutą, z psychologiem?
Dzisiaj jest to o wiele łatwiejsze, dlatego że bardzo często personel wychodzi z taką inicjatywą i zarówno pielęgniarki, jak i lekarze pytają pacjenta o taką potrzebę, czy zaistniała taka potrzeba. Mamy też coraz większą świadomość, nasi lekarze i nasze pielęgniarki też wiedzą, w jakich sytuacjach dobrze byłoby zapytać pacjenta o zaistniałą potrzebę. Pacjent może się też zgłosić sam. Są numery telefonów na konkretnych oddziałach, ponieważ zespół psychologów obsługuje cały szpital. W związku z powyższym jest też podział, konkretne nazwiska na konkretne oddziały i pacjenci też śmiało z tego korzystają.
Czyli w porze, powiedzmy, dziennej są pacjenci, mogą być objęci opieką psychologa?
Tak, tak to wygląda.
A co się dzieje w porze nocnej? Tam też się dzieją tragedie.
W porze nocnej, jeżeli chodzi o pacjentów spoza szpitala, czyli na przykład z Zielonej Góry, to mamy ośrodki interwencji kryzysowej bądź pogotowie. Na przykład na ten moment szpital obsługuje głównie pacjentów zaopatrzonych etatem.
Czyli na przykład jeśli zdarzy się jakiś wypadek dosyć poważny i są ofiary śmiertelne, te ofiary są przewożone. Jest część na przykład rodziny, która też uległa wypadkowi, przewożona do szpitala. To rozumiem, że ta opieka, powiedzmy, w porach wieczorno-nocnych, to już jest z innych źródeł niż to są psycholodzy ze szpitala, tak?
W godzinach popołudniowych jest jeden z psychologów, który podróżuje po szpitalu i udziela pomocy, jeżeli jest taka konieczność i zlecenie, natomiast godziny nocne nie. Chociażby też dlatego, że jeżeli my nie możemy dotrzeć do pacjenta w momencie dziania się kryzysu, czy takiej...
Ratowania życia?
Tak, na przykład w tym momencie, kiedy jest jego rodzina i bliscy, możemy dotrzeć do niego następnego dnia już po godzinie 7. Są też takie momenty psychologiczne, kiedy nie da się realnie udzielić pomocy pacjentowi w momencie, kiedy on jest w tej największej reakcji emocjonalnej. Bardzo dobrze jest dla pacjenta i jego rodziny, kiedy te rzeczy najbardziej kryzysowe dzieją się między nimi.
Mhm. I wtedy bez czują osób trzecich wsparcie, że tak powiem, między sobą, z tą swoją tragedią osobistą. Nie dopuszczają nikogo z zewnątrz, starają się najpierw razem, że tak powiem, sobie nawzajem
to
pomóc?
To nie jest tak, że pacjenci nie dopuszczają, natomiast mamy jako ludzie, jako społeczność takie możliwości, że radzimy sobie z sytuacjami kryzysowymi poprzez włączanie własnych zasobów. Także jest to realne, żeby taką sytuację zaopiekować pomiędzy sobą.
Ja jestem ciekawa, ponieważ, że tak powiem, jestem cały czas w tym środowisku, czy te zaplecze psychologów, które na ten moment mamy chociażby w naszym szpitalu, starcza na potrzeby pacjentów?
W tej chwili w szpitalu funkcjonuje 6 etatów. To już jest nieźle, dlatego że jeszcze 10 lat temu było to pół etatu na cały szpital, więc coraz więcej nas się w zespole pojawia i automatycznie więcej opieki możemy usłużyć pacjentom, natomiast w naszym wyobrażeniu jeszcze nie jest to pełne wysycenie.
Natomiast pacjenci są chętni?
Bardzo. Bardzo chętnie korzystają, mamy bardzo dużo zleceń.
Okej. Okay. Nie wiem, tak zaobserwowałam właśnie a propos oddziałów, które są typowo tymi oddziałami, które na przykład, no niestety, pacjent musi się powiedzmy z jakąś częścią swojego ciała pożegnać. Raczej pacjenci, mam wrażenie, że są bardzo zamknięci po zabiegu, na przykład w sobie, bardzo. Bardzo ciężko do nich dotrzeć, gdzieś tam przez te bariery się przedostać.
Dlatego to, co my próbujemy robić i co przynosi dobry skutek, to rozmowa z pacjentem przed zabiegiem operacyjnym. Po pierwsze, nawiązanie kontaktu w momencie, kiedy jest to możliwe i pacjent nie jest w największym cierpieniu. Po drugie, przygotowanie go trochę i pokazanie mu jakby realiów, czym on może się poruszać. Danie mu pewnego rodzaju wsparcia i informacyjnego, i emocjonalnego. I następnie pokazać u takiego pacjenta po zabiegu, już nie jest kłopotem.
Okej. Okay. Dobrze wiedzieć na przyszłość.
Dziękujemy za odwiedziny w naszym radiu, w naszej redakcji. Naszym i Państwa gościem była pani Anna Dolińska, psycholog, psychoonkolog. Dziękujemy za uwagę. Marcin Fijałkowski.
Karyna Nicińska.